To ja was proszę o wytrwałość w uważnym słuchaniu rozważania do samego końca. Przyczynkiem do dzisiejszego rozważania jest pytanie, w czyje ręce? Warto oddać swoje życie, swoje sprawy, a w czyje nie warto? Na tak postawione pytanie większość ludzi odpowie od razu w żadne. Ponieważ nie lubimy, jeżeli ktoś inny decyduje o tym, co się dzieje w naszym życiu. Chcemy być niezależni. To wynika czasami z wysokiej oceny samego siebie. Ja nie potrafię, ja nie dam rady. Czasami to wynika z braku zaufania do innych ludzi. Bo ktoś może mieć dobre intencje, chce nam pomóc, ale jest niekompetentny i narobi więcej szkody niż pożytku. Albo nie wierzymy w dobre intencje drugiego człowieka, że może i potrafi, ale po złości zrobi nam źle. Ale czy nam się to podoba, czy nie? Są sytuacje w życiu, kiedy musimy oddać się w ręce innych ludzi. Kiedy czeka nas operacja, oddajemy się w ręce chirurga. Kiedy dziecko dorasta, musimy je oddać w ręce nauczycieli. Kiedy chcemy zmienić coś w naszej łazience, no, musimy oddać ją w ręce fachowca, w nadziei, że nie zdemoluje nam reszty domu, kładąc rury. Nasze bezcenne samochody musimy od czasu do czasu oddać w ręce mechanika samochodowego, w nadziei, że to nasze drogie auto wróci w stanie przynajmniej nie gorszym, niż pojechało do warsztatu. Musimy. Ale są też sytuacje, kiedy ludzie oddają się w ręce innych, chociaż nie muszą. I dzieje się tak z powodu jakiejś naiwności, w przypływie jakiejś chwili, jakiejś emocji albo pod czyjąś namową. I to są różne sytuacje. Aż mnie kusiło, żeby wyświetlić przykłady nieudanych operacji plastycznych. Jest piękna aktorka, ale nie podoba jej się, jak ją Bóg stworzył i oddaje się w ręce chirurgów, żeby poprawili. Wynik czasami jest tragiczny i stwierdziłem, że nie będę tego wyświetlał. Nie należy naigrywać się z ludzkiego nieszczęścia. Ale są bardziej, częściej spotykane przykłady, kiedy ludzie, chociaż nie muszą, oddają swój czas, swój charakter, swoje myśli różnym influencerom, youtuberom, tiktokerom, mówcom motywacyjnym, konferencyjnym. Marnują swój czas, oddając go tym ludziom, a co gorsza, pod wpływem tych ludzi zaczynają zmieniać swoje życie, swoje myślenie, czyli oddają się w ich ręce. I jest to przykre. No dobrze, ale mówimy o ludziach, którzy nie znają Boga, a chrześcijanie? Czy to tylko nierozumni poganie tak oddają się w ręce innych ludzi? Kiedy rozglądamy się dookoła, widzimy, że i chrześcijanie czasami w przypływie jakiegoś zaćmienia umysłu zapominają o swoim Zbawicielu, o tej drodze, którą On wyznacza i też poddają się pod wpływ różnych takich influencerów. Ale chrześcijanie mają jeszcze taki dodatkowy obszar, gdzie jest ryzyko, że oddadzą się w ręce innych ludzi, takich duchowych ludzi. Na pewno znamy sytuację, kiedy był sobie chrześcijanin, który spokojnie żył w zborze, sobie wzrastał w Chrystusie i nagle pojawił się taki atrakcyjny Kazimierz. Przepraszam Kazimierzy, ale była kiedyś taka postać sceniczna, miał pseudonim sceniczny Atrakcyjny Kazimierz. No i pojawia się taki człowiek, który robi takie pozory bardzo duchowej osoby, jest energiczny, wygadany, fajne rzeczy opowiada i gwizdnie. I już taki człowiek, który spokojnie wzrastał w Chrystusie, leci za nim za takim samozwańczym liderem. I często się gubi. Ale mamy też inne obszary, gdzie można pójść za człowiekiem. Konferencje są różne. Są takie budujące, jaką my przeżyliśmy 3 lata temu w Puławach, gdzie zaprzyjaźnione zbory zorganizowały taką konferencję. My też tam, ci, którzy byli na wczasach, wzięliśmy udział i wspólnie szukaliśmy Bożego prowadzenia i to było budujące. Ale są konferencje, gdzie jest taki błyskotliwy, duchowy mówca, który przyciąga ludzi, tu sypnie złotym proszkiem, tam powie, że Duch Święty przejawia się w śmiechu i cały wieczór rechoczą. Mnóstwo tego jest. I ludzie jak w dym za takimi mówcami jeżdżą po kraju, a nawet za granicę. Dużo by o tym można mówić. Są nawet tacy chrześcijanie, którzy są przekonani, że należą do kościoła konferencyjnego. Nie znają tego mówcy, nie znają się między sobą, ale spotykają się na konferencjach, jest fajnie. No, ktoś może powiedzieć, że w zborze przecież też można pójść za człowiekiem, bo tam jest pastor. Jak jest taki stanowczy, to w ogóle nie trzyma ten zbór w ręku. Tylko że tu jest zupełnie inna sytuacja, bo w zborze są starsi zboru. Dlatego my też niedługo będziemy to grono określać. Są ludzie i pastor, i ci starsi obdarzeni zaufaniem. My ich znamy, widzimy ich życie na co dzień. Ich życie jest weryfikowalne, w przeciwieństwie właśnie do takich samozwańczych liderów czy mówców. Są spotkania członkowskie, jest prezbiter okręgowy, biskup kościoła, więc taki pastor z każdej strony jest trzymany, że tak powiem, na linii. On nie może sobie wedle własnego widzimisię prowadzić zboru. Musi i chce, jeżeli to jest zdrowy zbór, prowadzić ten zbór za Chrystusem. Gdy taki pastor odchodzi ze zboru, na przykład na emeryturę, czy umiera, to praca zboru trwa dalej. Nic się złego nie dzieje. Ale jeżeli jest grupka, która poszła za takim samozwańczym liderem i jemu się odwidzi, bo już mu się nie chce, albo nie wiem, stwierdził, że już nie ma siły, to wszystko się sypie. Znamy takie przykłady. Więc nie można tych dwóch rzeczy ze sobą porównywać. Więc powiedzieliśmy sobie, jak to wygląda w praktyce, a teraz zwrócimy się do Słowa Bożego. Przypomnimy sobie dwie historie. Dzieli je odcinek czasu około 1000 lat. Celowo one zostały wybrane, żeby pokazać, że Boże prawdy i zasady życia z Bogiem nie zależą od okoliczności, nie zależą od zmian, na ile społeczeństwo jest już nowoczesne, poszło do przodu, bo jedno z tych wydarzeń miało miejsce w X wieku, przed naszą erą, 1000 lat przed Chrystusem, a drugie jest związane z osobą Jezusa Chrystusa. 1000 lat, inne okoliczności gospodarcze, polityczne, społeczne, ale prawda Boża ta sama. I te dwie historie mają wspólny mianownik, który myślę dla wszystkich stanie się czytelny w miarę, jak będziemy dzisiaj prowadzili to rozważanie. Pierwszy fragment, otwórzmy 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 41 wiersz. 22 rozdział, 41 wiersz. To jest moment, kiedy Jezus z uczniami poszedł do ogrodu w Getsemane, a sam Jezus oddalił się od nich jakby nożyk kamienia i padłszy na kolana modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Widzimy tutaj taką postawę Jezusa, że On bez względu na wszystko chce wykonać wolę Ojca. Jego wola, Jezusa, wiemy, że była zgodna z wolą Ojca, ale w tych słowach widzimy, że Jezus chce wykonać wolę Ojca, nawet jeżeli Jego ludzkie odruchy są przeciwne temu, bo On wie, jaka męka Go czeka. On chciałby jako człowiek, bo przecież był Bogiem, ale był też człowiekiem, jako człowiek chciałby uniknąć tego kielicha męki, ale chce być posłuszny Ojcu i wypełniać Jego wolę. I nieco później, w 23 rozdziale, 46 werset, ta zasada, jaką Jezus żył na co dzień, że chce wykonać wolę Ojca we wszystkim, do końca, On wypowiada to w słowach, kiedy wisiał już na krzyżu. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego. I powiedziawszy to, skonał. Druga historia związana z Dawidem jest zapisana w pierwszej księdze Kronik, 21 rozdział, od 1 wersetu. Dawid już był na tronie, rozszerzał granice Królestwa Izraela. Wtedy wystąpił szatan przeciwko Izraelowi, pobudziwszy Dawida do tego, aby policzył Izraelitów. Rzekł mianowicie Dawid do Joaba i do dowódców zbrojnego ludu: idźcie i policzcie Izraela od Berszeby aż do Dan i donieście mi, abym znał ich liczbę. Lecz Joab rzekł: niech pomnoży Pan lud stokrotnie w porównaniu z tym, ile go jest teraz. Lecz Panie mój królu, czyż nie są oni wszyscy sługami mego Pana? Po cóż pyta o to mój Pan? Po co ma to być przewinieniem Izraela? Lecz słowo króla przeważyło wobec Joaba, więc Joab wyruszył i obszedł całego Izraela, po czym przybył do Jeruzalemu i podał Joab Dawidowi wynik przeprowadzonego spisu ludności. Było mianowicie w całym Izraelu 1 100 000 mężczyzn zdatnych do walki orężnej, w Judzie zaś 470 000 mężczyzn zdatnych do walki orężnej. Lecz Lewitów i Benjaminitów nie doliczył do nich, gdyż rozkaz króla był dla Joaba ohydą. Za zło uchodziła też ta rzecz w oczach Pana, więc ugodził on Izraela. Wtedy rzekł Dawid do Boga: zgrzeszyłem bardzo, iż uczyniłem tę rzecz. Lecz teraz oddal grzech Twojego sługi, gdyż bardzo nierozsądnie postąpiłem. Potem przemówił Pan do Gada, jasnowidza Dawida, mówiąc: idź i przemów do Dawida tak. Tak mówi Pan, trzy rzeczy Ci przedkładam. Wybierz sobie jedną z nich, a ja Ci ją spełnię. Udał się więc Gad do Dawida i rzekł do niego: tak mówi Pan, wybierz sobie. Albo 3 lata głodu, albo 3 miesiące tułaczki przed Twoimi wrogami, a miecz Twoich nieprzyjaciół dosięgnie Cię, albo 3 dni miecza Pana nad Tobą w postaci zarazy w kraju, kiedy anioł Pański będzie szerzył zagładę w obrębie wszystkich granic Izraela. A teraz rozważ, co mam odpowiedzieć temu, który mnie posłał. Wtedy Dawid odpowiedział Gadowi: jestem w wielkiej rozterce, lecz niech dostanę się raczej w ręce Pana, gdyż bardzo wielkie jest Jego miłosierdzie, lecz w ręce człowieka niechaj się nie dostanę. Zesłał wtedy Pan na Izraela zarazę, od której padło w Izraelu 70 000 mężów. I teraz, no, historia, myślę, jasna. Dlaczego Jezus oddał ducha w ręce Ojca, to tutaj dużo nie trzeba mówić. Więcej uwagi poświęcimy tej historii związanej z Dawidem. Dlatego, że Dawid, tak jak każdy z nas, popełniał błędy, błądził i jego przykład będzie dla nas taki bardziej może praktyczny i bardziej się z nim utożsamimy. Dlaczego Dawid wybrał to, żeby oddać się w ręce Boga, a nie człowieka? Wydawałoby się, że oddanie się w ręce człowieka będzie mniej drastyczne niż ta zaraza albo 3 lata głodu. zadziałało jego ludzkie doświadczenie. Bo tak jak my, kiedy zachorujemy, nie idziemy do pierwszego lepszego lekarza, tylko staramy się dostać do najlepszego specjalisty w tej dziedzinie, żeby nas prawidłowo zdiagnozował. Kiedy czeka nas operacja, nie chcemy, żeby nas operował jakiś zdolny student, który dopiero się uczy, jak kroić człowieka. Chcemy, żeby nas operował najlepiej jakiś ordynator, ktoś, kto przeprowadził dziesiątki, setki takich operacji i jest doświadczony, wypróbowany. Kiedy wysyłamy dziecko do liceum, to nie do tego w rejonie, tylko jesteśmy gotowi wozić to dziecko na drugi koniec miasta, bo tam jest lepsza szkoła. Dlaczego tak myślimy i tak robimy? Ponieważ nasze doświadczenie nas nauczyło, że jeżeli oddamy się w ręce człowieka, to najczęściej to się wiąże z kłopotami. A Dawid znał i ludzi, i Boga. Od ludzi doświadczył wiele złego. Prześladowań, zamachów na swoje życie, zdrad. A o Bogu wiedział, że Bóg jest sprawiedliwy. Potrafi być surowy, kiedy trzeba, ale jest pełen miłosierdzia. I to spowodowało, że w każdej sytuacji on był gotowy bardziej zwrócić się do Boga i w jego ręce się oddać, niż w ręce człowieka, nawet takiego, którego się uśmiecha. A dlaczego Dawid w ogóle znalazł się w takiej sytuacji, że był w rozterce i musiał wybierać? Przecież Dawid znał Boga, wierzył w Boga, wyznawał wiarę w Boga, komponował, śpiewał hymny na cześć Boga. Dał wiele przykładów tego, że w swoim życiu kierował się Słowem Bożym. Znał Boże przykazania, obietnice. I dlaczego znalazł się w takim miejscu? No, dlatego, że w tym okresie życia wypadł spod ręki Bożej, jakby to można było powiedzieć. Wiemy, że dopóki był prześladowany od ludzi, to on codziennie się oddawał w ręce Boże, szukał ratunku. Czytamy o tym w psalmach w wielu miejscach. Ale kiedy został królem całego Izraela, i to takim królem, który odnosił sukcesy, kolejne wojny wygrywał, niszczył wrogów, to nagle się okazało, że te Boże prawdy, Boże słowa, które zna, to stały się tylko takim powtarzanym frazesem i przestał stosować to do swojego życia codziennie. Bo przecież Dawid wiedział, że to Bóg obiecał, że rozmnoży Izraela jak gwiazdy na niebie, jak piasek na plaży. Wiedział, że Bóg obiecał, że to On zniszczy wrogów Izraela, że ich wypędzi przed Izraelem. Nie izraelska armia, ale Bóg. On o tym wiedział, ale w tym momencie swojego życia on zaczął myśleć i postępować jak pogańscy królowie. Zaczął liczyć te ręce zdolne do noszenia miecza. Zaczął liczyć te ręce zdolne do przynoszenia podatków, za które później można kupić rydwany. My dzisiaj wiemy, po co się robi spisy powszechne. No po to właśnie, żeby oszacować siłę, ile, na ile można ludzi opodatkować, ilu poborowych można powołać do armii. Widzimy to przy okazji wojny na Ukrainie, gdzie w tą i z powrotem liczą, ile pieniędzy możemy wygospodarować z budżetu Unii czy USA, żeby tam tą wojnę finansować. Ilu poborowych Ukraina może powołać i przeciwstawić poborowym z Rosji. Wszyscy liczą swoje siły, żeby wiedzieć, na ile mogą sobie pozwolić w konfrontacji z ościennymi państwami. I właśnie tak zachował się tutaj Dawid. Postanowił policzyć, ilu tych poborowych ma, jakie ma zasoby finansowe, czyli zaczął polegać na sile swojego państwa. Jakby innymi słowy, oddał się w ręce tych swoich poddanych, bo tylu, ilu ich było, no to na tyle by określał swoje możliwości. I dlatego właśnie on znalazł się w takim miejscu, że Bóg musiał nim potrząsnąć i dać mu do wyboru. To ty się teraz, chłopie, zastanów. Czy oddajesz się w ręce ludzi, czy oddajesz się w ręce moje? I charakterystyczne jest właśnie to, że kiedy Dawid zwrócił się w stronę Boga, to został uderzony w to miejsce, na którym wcześniej próbował oprzeć swoją siłę. Zginęło 70 tysięcy poborowych, mężczyzn w sile wieku zdolnych do walki. W 3 dni odparowała cała wielka armia. Jaka z tego wychodzi lekcja dla nas? Ano taka, że zielonoświątkowiec też może być tylko człowiekiem religijnym. Znamy Biblię, powtarzamy prawdy zawarte w Biblii, chodzimy w niedzielę na nabożeństwa, ale nie zawsze stosujemy to w naszym życiu. Te powtarzane prawdy Słowa Bożego nie zawsze stosujemy w naszym życiu. Dlatego musimy pamiętać, że nie wystarczy, że x lat temu oddaliśmy się w ręce Jezusa. Musimy robić to każdego dnia, właśnie po to, żeby nie znaleźć się któregoś dnia w takim miejscu, w jakim znalazł się Dawid. Że będzie nam się wydawało, że ciągle jesteśmy w Bożym ręku, a już dawno nas tam nie będzie. I Bóg będzie musiał nami potrząsnąć. Dlatego musimy też zrozumieć, z czym wiąże się oddanie się w ręce Jezusa, w ręce Boga. W tych historiach, które przeczytaliśmy, bezpośrednią konsekwencją takiego oddania się w ręce Boga, co było? Dla Jezusa taką widoczną konsekwencją o długofalowych skutkach było to, że zwyciężył śmierć, że wszystko zostało poddane Jego władzy, że dokonał dzieła zbawienia, został wywyższony i postawiony po prawicy Ojca. Dla Dawida te skutki, które rozciągały się długofalowo, to były takie, że dostąpił przebaczenia, doświadczył Bożego miłosierdzia, został przywrócony do społeczności z Bogiem i jego władza królewska została utwierdzona. Jakie skutki oddania się w ręce Boga są dla nas? Jak nas poucza Biblia? Tych skutków jest wiele, wybrałem tylko kilka, żeby nie przedłużać. Po pierwsze, ci, którzy oddają swoje życie w ręce Jezusa, otrzymują zbawienie, przebaczenie grzechów. Pamiętacie tą historię, kiedy Jezus spotkał się z Zacheuszem, tym celnikiem, czyli poborcą podatkowym. Człowiek, który swoją siłę, swoje poczucie bezpieczeństwa opierał na pieniądzu. On ludzi oszukiwał, wyciskiwał tych podatków więcej niż powinien po to, żeby się dorobić. Kiedy spotkał Jezusa, uwierzył i swoje życie poddał prowadzeniu Jezusa. I to widzimy od razu pierwszego dnia, kiedy większość swojego majątku oddał na potrzeby osób potrzebujących wsparcia materialnego, ale też na zaspokojenie roszczeń tych, których wcześniej skrzywdził jako poborca podatkowy. I w Ewangelii Łukasza w 19 rozdziale czytamy słowa Jezusa, które wypowiedział do Zacheusza: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Zbawienie. Najważniejsza rzecz. Kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa, otrzymujemy nowe życie. Inne, daleko lepsze. Wszyscy pewnie kojarzymy te słowa, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Takie słowa pełne nadziei. Im bardziej nasze życie było zabagnione, im bardziej nam się nie podobało, tym więcej nadziei widzimy w tym stwierdzeniu, że oto wszystko stało się nowe. W liście do Rzymian w 6 rozdziale są takie słowa zapisane. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim, czyli z Jezusem, przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Razem z nowym życiem otrzymujemy nową rodzinę. Wszyscy zapewne pamiętamy tą sytuację, kiedy Jezus nauczał w jakimś domu, były tłumy i tam przed domem nie mogli się do Niego dopchać Jego rodzona mama i rodzeni bracia. No i tam ktoś z tłumu do Jezusa woła, no Twoja rodzina przyszła, Twoja mama i bracia. A Jezus, czytamy o tym w 12 rozdziale Ewangelii Mateusza, wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł, to jest moja matka, to są moi bracia. I choćbyśmy na świecie byli już sami, bo może jesteśmy starzy i nasi koledzy już poumierali, nie ma z kim porozmawiać, nasza rodzina może już umarła, nie ma kogo odwiedzać, może kiedy poszliśmy za Jezusem, nasza rodzina według krwi się nas wyparła, ale oddając swoje życie Jezusowi otrzymujemy rodzinę, Bożą rodzinę, wspaniałą rodzinę. Może niedoskonałą jeszcze tu na ziemi, ale wspaniałą. Kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa, otrzymujemy pokój. W Ewangelii Jana w 16 rozdziale czytamy takie słowa Jezusa. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Te słowa są wypowiedziane w kontekście zapowiedzi odejścia Jezusa z tego świata, ponownego przyjścia oraz tego, że w międzyczasie no my, chrześcijanie, tu będziemy doświadczać prześladowań. W Nim otrzymujemy pokój, czyli coś takiego, że żadne dolegliwości na tym świecie nie są w stanie nas wzruszyć, w tym sensie, że nami zachwiać. Nie są w stanie wytrącić nas z równowagi. I nie chodzi tu właśnie o tak zwany święty spokój, o którym śpiewała Maryla Rodowicz, że leży sobie pod gruszą na dowolnie wybranym boku i ma to, co na świecie najświętsze, święty spokój. Czyli nikt mi nie zawraca gitary, nikt ode mnie niczego nie chce. To nie o taki pokój chodzi, bo my wiemy, że Słowo Boże nas tak uczy, że będziemy doświadczać takich samych niepokoi, jakich doświadczają ludzie nieznający Boga, a ponadto jeszcze więcej niepokoju będziemy mieli, bo ludzie będą nas pytać, dlaczego zachowujemy się w taki sposób, a nie tak jak wszyscy. Dlaczego nie przeklinamy? Dlaczego właścicielowi firmy, w której pracujemy, nie podbieramy? Będą nas pytać o różne rzeczy, nie będziemy mieli spokoju. Dalej otrzymujemy radość. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy, to wam powiedziałem, mówi Jezus, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. I to powiedział w kontekście mówienia o tym, że jeżeli oddajemy mu swoje życie, to powinniśmy się poczuwać do tego, żeby żyć wedle jego przykazań. Jeżeli będziemy żyć wedle Jego przykazań, to Jego radość będzie w nas. Nie taka radość, że teraz Bóg mi wszystko załatwi, będzie po mojemu, o jak fajnie, tylko tu jest mowa o tej radości, która wynika z tego, że czynię wolę Bożą w moim życiu, że Jego przykazania przestrzegam, nie swoje. Kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa, to On nas uzdalnia do świętego życia i On nas zaopatruje. W 2 liście Piotra, w 1 rozdziale czytamy, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Tu nie jest mowa o spełnianiu zachcianek, o bogactwie, ale o tym, co jest nam potrzebne. Czyli nasze ziemskie potrzeby, potrzeby niezachcianki są zaspokojane, jeżeli idziemy za Jezusem, ale przede wszystkim jesteśmy wyposażeni we wszystko, co jest nam potrzebne do pobożnego życia. Nie musimy staczać boju z pokusami, z pragnieniami, z grzechem o własnych siłach, bo wtedy zawsze przegramy. Ale to obecność Chrystusa w moim, twoim życiu uzdalnia nas do tego, żebyśmy dali odpór tym rzeczom. Na koniec w drugim liście do Koryntian w 5 wersecie, w 5 rozdziale, przepraszam, 14 wierszu czytamy takie słowa, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas. Nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł. Jest tu mowa o nas, którzy uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus umarł za mnie, za ciebie. I ci, którzy w to wierzą i oddają swoje życie w ręce Jezusa, to takich ludzi ogarnia miłość Boża. Co to znaczy ogarnia? To znaczy, że gdziekolwiek się nie obrócimy w naszym życiu, wszędzie widzimy tą Bożą miłość i jej doświadczamy. Ona jest inna niż ta miłość ludzka. Ona jest zawsze i nie zawodzi. Doświadczyliście takiej miłości? No, niektórzy kiwają głowami. Czy po usłyszeniu tego wszystkiego dochodzimy do wniosku, że warto oddać życie Jezusowi? Tak anemicznie. No pewnie, że warto. Pewnie, że warto. I mógłbym postawić tutaj kropkę. Niektórzy odetchnęliby z ulgą, że już koniec kazania. I wyszłoby z tego całkiem takie miłe, przyjemne kazanie, które zostawiłoby dobre wrażenie na popołudnie. Ale zachowałbym się wtedy jak fałszywy nauczyciel. Bo fałszywi nauczyciele cechują się tym, że często posługują się półprawdą. Albo wybierają jakieś elementy ze Słowa Bożego, żeby dać pozór prawdy i budują na tym zupełnie nieprawdziwy obraz Boga, nieprawdziwy obraz Kościoła, nieprawdziwy obraz życia z Bogiem. I potem wychodzą takie dziwolągi, że oto obiecuje się ludziom, że zostań chrześcijaninem, to nie będziesz chorował, nie będziesz miał problemów, bo Jezus wszystkie ci rozwiąże, że tobie jako dziecku Bożemu to się należy bogactwo. Dużo innych takich rzeczy jest głoszonych. I potem jest rozczarowanie, bo ludzie, którzy idą za takim nauczaniem, w którymś momencie odwracają się plecami od Boga, od Kościoła, wracają do swojego życia, bo oni wcale nie chcieli zmienić swojego życia, tylko chcieli je tak trochę ulepszyć przy pomocy Bożej mocy. Że to będzie takie życie, jak ja chcę, tylko ono właśnie będzie takie przyjemniejsze, takie bogatsze i Jezus mi to załatwi. A to nie jest tak. Musimy teraz wrócić do tych naszych dwóch historii, żeby przyjrzeć się wszystkim okolicznościom i poznać całą prawdę. Bo co widzieliśmy w tych historiach? Kiedy Jezus żył w taki sposób, że każdy dzień oddawał w ręce Ojca do ostatniego dnia, to oprócz tych pięknych, długofalowych skutków, o których czytaliśmy wcześniej, mówiliśmy wcześniej, były jeszcze takie efekty uboczne, które trwały może krócej, ale były bardzo nieprzyjemne. Bo w tej historii, którą czytaliśmy odnośnie Jezusa, to z czym się wiązało oddanie się w ręce Ojca i postęp wykonywanie woli Ojca? Ano wiązało się z tym, że Jezus został niesłusznie aresztowany. Kto tego doświadczył, to wie, jakie to jest uczucie. Towarzyszyło temu pobicie, zniesławienie. cierpienie psychiczne i fizyczne, śmierć i, co najgorsze, oddzielenie na pewien czas od Ojca. Ten, który był przy stworzeniu świata, który wieczność spędzał w chwale Bożej, został z powodu mojego, Twojego grzechu oddzielony od Ojca na pewien czas. Kiedy przeglądamy Ewangelie opisujące ten moment, to widzimy dramat tej sytuacji. W Ewangelii Mateusza i Marka czytamy, że tam powietrze rozdarło wołanie Jezusa: Ojcze, Ojcze, czemuś mnie opuścił? To jest ten moment. W Ewangelii Jana czytamy, że w tym momencie Jezus powiedział też: oto wykonało się. I wiedząc, co się stało, wiedząc, że doprowadził dzieło zbawienia do końca, że ono się wykonało, Jezus powiedział: w Twoje ręce oddaję ducha mego. Więc widzimy, że te konsekwencje nie były tylko przyjemne, były dramatyczne. Wracając do historii z Dawidem, jakie były bezpośrednie, te krótkotrwałe konsekwencje tego, że wybrał Boga, a nie człowieka? No, w pierwszych trzech dniach pośród jego poddanych zginęło 70 tysięcy mężczyzn w sile wieku. To oznacza kilkadziesiąt tysięcy wdów, setki tysięcy sierot i półsierot. Praktycznie w każdej rodzinie była osoba, która zginęła. Możemy sobie wyobrazić, jakie emocje temu towarzyszyły, jakie cierpienie, jakie pretensje, frustracja, nienawiść. I to wszystko było skierowane na Dawida jako winowajcę tej sytuacji. Możemy sobie wyobrazić, że te słupki popularności Dawidowi spadły momentalnie, może nawet do zera. Ludzie mu złorzeczyli, byli mu niechętni. Pojawił się pretekst do buntu. On w tym momencie bardzo łatwo mógł stracić władzę. Joab bez problemu mógł wykorzystać taką sytuację. On przecież ostrzegał Dawida. Joab stał na czele wojsk. I wielokrotnie czytamy o tym, że Joab nie słuchał Dawida. Robił jak uważał. Co zresztą widać też w ostatnich słowach Dawida do Salomona, kiedy przed śmiercią mówił: ty wiesz, jaki jest Joab, nie pozwól, żeby zszedł do grobu spokojnie. Dawid, wybierając ręce Boże, musiał poddać się Bożej woli, Bożemu sądowi, temu rozstrzygnięciu. Musiał przyjąć to, co Bóg określił jako konsekwencje postępowania Dawida. To się wiązało też z tym, że musiał zrezygnować z tego, co on chciał. Tego spisu nie dokończono. Czytaliśmy wcześniej, że dwa plemiona w ogóle nie zostały policzone. Z innych miejsc Biblii wiemy, że temu spisowi nie podlegały też kobiety, ani dzieci i młodzież poniżej 20 roku życia. Możemy śmiało przypuszczać, że wobec powszechnej niechęci do tego spisu część ludzi uniknęła tego spisu. Musiał porzucić swoje plany Dawid. Musiał uniżyć się przed Bogiem, a co gorsza, przed ludźmi. On musiał publicznie przyznać, że postąpił głupio, źle, że był w błędzie. Kto lubi przyznawać się przed ludźmi, że głupio zrobił? Musiał przyznać, że inni ludzie mieli rację. Jeszcze gorzej. Bo przecież oni go ostrzegali, mieli rację. On ich nie posłuchał i zbłądził. I w całej tej sytuacji Dawid musiał się całkowicie, bezwarunkowo zdać na Bożą łaskę. Nic już od niego nie zależało w tym momencie. Więc Nie są to przyjemne okoliczności. A co Słowo Boże mówi o nas w tym obszarze, kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa? No, czytamy o tym, że pierwsza rzecz, czy jedna z pierwszych rzeczy, to zaparcie się samego siebie. Uśmiercenie tego swojego ja. To już nie to, co ja chcę. Nie to, co ja sobie zaplanowałem. Już nie mogę być taki, jaki byłem. Czytamy w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale słowa Jezusa. Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Trzeba się zaprzeć swojego życia. Dalej czytamy w Słowie Bożym w wielu miejscach, tu już nie będę cytował, bo to jest oczywiste, że kiedy oddajemy swoje życie w ręce Jezusa, to jesteśmy wezwani do tego, żeby postępować według Bożych przykazań. Znamy te wersety, że w tym się objawia miłość do Boga, że postępujemy według Jego przykazań. Jest mnóstwo miejsc, które mówią o tym, że wiara ma być żywa, a to, że jest żywa, objawia się w tym, że w naszym życiu widoczne są uczynki, czyli właśnie zmienione życie, życie według Bożej woli, według Bożego Słowa, a nie naszego. Jezus tym, którzy oddadzą się w Jego ręce, obiecał, że będą prześladowani. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale czytamy Jego słowa: nie jest sługa większy nad Pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. W wielu miejscach Biblia poucza nas, że jeżeli będziemy wierni Jezusowi i będziemy wykonywali Jego wolę, czyli przede wszystkim będziemy głosili Ewangelię, będziemy o Nim opowiadać, będziemy się do Niego przyznawać, to ludzie będą się z nas śmiali, będą się od nas odwracali i to w najlepszym wypadku, bo prześladowania mogą posunąć się dużo dalej. Kto się interesuje tym, co się dzieje na polu misyjnym, wie, że praktycznie każdego dnia chrześcijanie są mordowani ze względu na Jezusa w różnych częściach świata. Z powodu tego, że oddali swoje życie w Jego ręce. No, oddanie się w ręce Jezusa to jest wpakowanie się w taką sytuację, o której Gabriel niedawno mówił, że w naszym życiu pojawią się napięcia, których wcześniej nie znaliśmy. Bo ta nasza natura, to moje ja, będzie w ciągłej opozycji do tego nowego życia w Chrystusie. No bo Słowo Boże mówi tak, a ja bym chciał tak. Po mojemu bardziej sprawiedliwe byłoby, gdyby coś się w taki, a nie inny sposób ułożyło. A Słowo Boże mówi, że Boża sprawiedliwość jest inna. I jest zgrzyt, jest napięcie. Więc to są takie rzeczy, które towarzyszą tym, którzy zdecydowali się oddać w ręce Jezusa. I podsumowując, co łączy te dwie historie? Łączy je pewna postawa i myślenie w ten sposób, który wyraził najlepiej sam Jezus, że nie moja, ale Twoja wola, Boże, niech się stanie. Nie to, co ja chcę, ale co Ty chcesz, Boże. To jest takie myślenie, taka postawa, która codziennie każdemu z nas powinna towarzyszyć, jeżeli oddaliśmy się w ręce Jezusa i w tym trwamy. Oddaję to dobrze fragment zapisany w 2 rozdziale listu do Galacjan, 20 werset. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Albo jak powiedział Jan o Jezusie, Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. I to się powinno przejawiać, być zauważalne w bardzo praktycznych aspektach naszego codziennego życia. Możemy sobie takie papierki lakmusowe zrobić. Czy kiedy wstaję rano, oddaję ten dzień, który jest przede mną i to, co w nim ma się wydarzyć, Jezusowi? Czy wstaję z taką myślą: Jezu, niech się dzieje Twoja wola. We wszystkim, co będę robił, gdzie się będę znajdował, z kim będę rozmawiał, pokaż mi, co Ty chcesz, żebym zrobił, co chcesz, żebym powiedział. Kiedy kładę się wieczorem spać, czy oddaję Jezusowi swój odpoczynek, sen? Czy może do połowy nocy albo do rana kotłują się różne myśli w mojej głowie? Czy oddaję Jezusowi moje plany? Plany, jak spędzić urlop, plany zawodowe, plany na życie. Czy w ogóle biorę pod uwagę Boży zamysł do mojego życia, kiedy wybieram studia, kiedy wybieram ścieżkę kariery zawodowej? Bo ja bym chciał być tam, gdzie dobrze zarabiają. A może Jezus chce, żebyś pracował zupełnie gdzie indziej, bo tam chce Cię użyć. Czy pytamy Jezusa, jak On chce nas poprowadzić, skoro jesteśmy w Jego ręku? Czy oddaję Jezusowi każdego dnia moje zachcianki, pragnienia, pożądliwości? Zazgrzytało, ale no, mówimy prawdę, szczerze, tak? W życiu człowieka czasami pojawiają się te zachcianki, wierzącego człowieka pojawiają się zachcianki, a czasami pożądliwość się dobiera do naszego serca, do naszych myśli. No i teraz możemy wybrać ludzkie metody i próbować walczyć, no to jesteśmy na przegranej pozycji. Albo możemy tą pożądliwość, która próbuje się do nas dobrać, oddać Jezusowi i On się z nią rozprawi. Tylko musimy to robić. Słowo Boże w wielu miejscach też wzywa nas do tego, abyśmy wyznawali grzechy swoje. Czy oddajemy Jezusowi z każdego dnia grzechy, jeżeli się pojawiają w naszym życiu? Bo grzech ma to do siebie, że oddziela człowieka od Boga. I to nie jest tak, że gdzieś tam kiedyś wzięliśmy chrzest, zrobiliśmy rachunek sumienia i sprawa załatwiona. Grzech może przyjść do nas teraz, 5, 10, 50 lat po chrzcie i co my z nim zrobimy? Jeżeli się z nim nie rozprawimy, pozwolimy, żeby został w naszym życiu, to on nas zabije. Musimy wyznać Jezusowi ten grzech, jak tylko się pojawi. Jezus go odsunie od nas, zakryje go i on nie będzie już przeszkodą w naszej więzi z Bogiem. Ale musimy wyznać ten grzech, oddać go w ręce Jezusa. Czy oddajemy Jezusowi codziennie nasze troski i zmartwienia? Wiecie, są tacy ludzie, którzy, mam wrażenie, rozkoszują się zmartwieniami i troskami. Cały czas się martwią, mijają lata, a oni ciągle się martwią. I to samo często. A o ileż lepiej jest oddać te troski Jezusowi, w Jego ręce. On się tym zajmie. Tu moglibyśmy wiele wersetów na ten temat przytaczać, o wróbelkach, o liliach polnych i tak dalej, i tak dalej. To osobne kazanie na ten temat, można by powiedzieć. I ostatni przykład. Czy oddaję codziennie Jezusowi swoje myśli? Tam się bardzo dużo dzieje. Dlatego w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 5 wierszu, czytamy takie słowa apostoła, który mówi o tym, że toczymy duchowy bój i w tym kontekście pisze, no i w tym boju zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. To musi być z naszej strony świadome działanie, że każdego dnia nie błądzimy gdzieś tam, nie fantazjujemy, tylko oddajemy wszystkie nasze myśli Jezusowi. W liście do Filipian w 4 rozdziale, 8 wersecie czytamy: wreszcie bracia, można by dodać i siostry, Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Krótko mówiąc, myślcie o tym, co się Bogu podoba, co wynika z Jego słowa, co jest Jego wolą. Myślcie o tym, co prawdziwe, a Słowo Boże jest prawdą. Podsumowując całe nasze rozważanie, do czego dziś wzywa nas Słowo Boże? Tych, którzy jeszcze nigdy nie oddali się w ręce Jezusa, wzywa do tego, żebyście wreszcie to zrobili. Dlaczego? Żeby przeżyć. Nawet jeżeli nie czytacie Biblii, to zapewne słyszeliście tą prawdę zawartą w Słowie Bożym, że każdy człowiek zginie, będzie na wieki potępiony bez Boga. W liście do Rzymian w 5 rozdziale, 18 werset czytamy tę prawdę: przez upadek jednego człowieka, chodzi o Adama, pierwszego człowieka i jego nieposłuszeństwo Bogu, przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. W 3 rozdziale tego samego listu, 23 werset, czytamy: wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. W 6 rozdziale tego listu, 23 werset, czytamy stwierdzenie: zapłatą za grzech jest śmierć. I tu nie ma żadnej gradacji, żadnego miejsca na dyskusję, że jak mały grzech to nie, tylko za te duże. Zapłatą za każdy grzech, choćby jeden, jest śmierć wieczna. I to są prawdziwe słowa. Dlatego jest tak ważne, żeby skorzystać z jedynej drogi ratunku, jedynej drogi ucieczki. Jest to droga wąska, czasami niewygodna, ale innej nie ma. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale, w 6 wierszu czytamy słowa Jezusa: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej drogi ratunku. Dlatego proszę, nie słuchaj dzisiejszego rozważania jako kolejnego kazania, które się słucha jednym uchem, po południu się zapomina. Tu jest zawarta prawda. Zastosuj ją do swojego życia i ratuj się. Ale mam też świadomość, że większość z nas, jak tutaj siedzimy, już kiedyś oddała się w ręce Jezusa. Więc po co to dzisiejsze rozważanie? Żeby nam przypomnieć, abyśmy nie żyli w błędzie, abyśmy nie zwodzili samych siebie. Byśmy pamiętali o tym, że oddanie się w ręce Jezusa wiąże się z tym, że już nie żyjemy jak chcemy, tylko żyjemy według woli Bożej. Żyjemy nie po to, żeby realizować swoje plany, swoje pragnienia, uwić sobie jakieś takie wygodne gniazdko na tej ziemi, tylko jesteśmy tu po to, żeby Bóg przy współudziale z naszej strony wykonywał swoje dzieło, swoją pracę. Po drugie, musimy pamiętać, żeby oddawać się w ręce Jezusa każdego dnia. Właśnie po to, żeby nie zostać na lodzie, tak jak Dawid pewnego dnia. Bo jeżeli przestaniemy każdego dnia świadomie powierzać się w ręce Jezusa, to skończymy gdzieś w krzakach. Choćbyśmy nie wiem jak mocnymi chrześcijanami byli, bez codziennej więzi z Jezusem, wpatrywania się w Niego, na nowo oddawania się w Jego ręce, popłyniemy. Po trzecie, i to najbardziej warte jest podkreślenia, mając świadomość tego, że pójście za Jezusem będzie się wiązało z różnymi przykrościami, niewygodami, to I tak powinniśmy to zrobić. Z pełnym entuzjazmem, z radością i ufnością. I to nam powinno dawać codziennie taką frajdę, jakiej żaden człowiek nam nie da. Choćby nie wiem, jakim był atrakcyjnym Kazimierzem. Kiedy robiłem notatki do tego rozważania, przypomniała mi się taka scena z dzieciństwa. Wiecie, tam u nas na łąkach żuławskich, takich rozległych, w latach 70. były wypasane wielkie stada krów, setki sztuk. I czasami było tak, że jakiś cielaczek gdzieś na tych bezkresach się zagubił pomiędzy mnóstwem tych krów i się taki błąkał, zziębnięty, głodny, taki zestresowany, bo te stare byki go tam przepędzały i tak nie wiedział, co ze sobą zrobić. I gdzieś w prześwicie nagle zobaczył swoją mamusię. I od razu przemiana w tym cielaczku i pędzi na złamanie karku do tej mamusi, bo tam jest bezpiecznie, bo tam jest to jedzonko, to mleczko. I nie patrzył, czy jakiś stary byk tam spod ełba na niego patrzy, czy po drodze jakaś kretowina, w której można złamać nogę. Ile sił w tych słabych, małych nóżkach pędził do tej mamusi z takim entuzjazmem, całym sobą. I pomyślałem sobie, że z takim obrazem warto, żebyśmy wyszli z tego miejsca dzisiaj, że bez względu na wszystko warto każdego dnia oddawać się w ręce Jezusa i to z takim entuzjazmem, mając z tego frajdę i radość, bo Jezus jest wspaniały. I teraz z tym entuzjazmem możemy powstać i wyrazić Jezusowi ten entuzjazm, jak Go kochamy, jak Go podziwiamy i że chcemy z Nim być.